Gość dnia w Radiu Rodzina.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Dzisiaj moim i Państwa gościem jest Łukasz Olszowy, z zamiłowania myśliwy, ale także moglibyśmy chyba powiedzieć influencer. Witamy serdecznie.
Witam, Dalibór. Można tak to nazwać. Teraz w obecnych czasach bardzo takie modne stwierdzenie. Chyba tak, no nie czuję się tak bardzo influencerem, ale że tak powiem, raczkuję w tych mediach społecznościowych, także tak, można tak moją osobę określić.
Co cię, powiedz, skłoniło do, może nie tyle do łowiectwa, ale zaczniemy od tej rzeczywistości medialnej. Co cię skłoniło do właśnie działania na tej płaszczyźnie związanej z mediami społecznościowymi?
Ja od zawsze byłem taką osobą, która lubiała, i w sumie nadal lubi, rozmawiać z ludźmi, edukować ich. Postanowiłem kiedyś, że media społecznościowe w postaci Instagrama czy Facebooka będą dobrym źródłem do przekazywania właśnie tej wiedzy. Tutaj odpuściłem sobie YouTube, bo tam doszedłem do wniosku, że koledzy i koleżanki po strzelbie robią to bardzo dobrze. Ja się skupiłem tutaj właśnie na krótkich rolkach, na krótkich właśnie takich filmach, w którym staram się przekazać jakieś takie informacje dla mnie ważne i też ma to właśnie na celu uświadamianie ludzi. No i później ewentualnie zachęcam do jakiejś dyskusji z osobami, które chcą się edukować, a takich ludzi mam wrażenie, że jest coraz więcej, więc widzę jakieś takie światełko w tunelu.
No dobrze, światełko w tunelu na pewno jest. A powiedz, czy za twoją działalność, czy w związku z twoją działalnością spotkały cię też jakieś przykre doświadczenia, zwłaszcza w mediach społecznościowych, które no, trochę chyba wszyscy wiemy, że są takim miejscem anonimowego hejtu?
Tak, i myślę, że tutaj wśród myśliwych też są takie zdania podzielone, ponieważ część myśliwych w większości tego starszego pokolenia jest zdania, że nie powinniśmy udostępniać właśnie treści związanych z polowaniami, treści właśnie związanych z łowiectwem, a ja właśnie uważam w drugą stronę, że my jako myśliwi, wykonując wszystko zgodnie z prawem, powinniśmy się, że nie mamy się czego wstydzić, powinniśmy to pokazywać ludziom na zewnątrz, jak to faktycznie wygląda, bo myślę, że przez wiele lat ludzie nie znają myślistwa, a jak człowiek czegoś nie zna, to się z drugiej strony też tego obawia i tak powiem, moją rolą jest to właśnie, żeby to pokazywać. A jeśli chodzi o hejt, to tak, to myślę, że każdy z moich kolegów i z koleżanek, który udostępnia takie właśnie treści związane z łowiectwem, z polowaniami, spotyka się z tym na co dzień. Ja akurat jestem z tych osób, które no nie przywiązują do tego jakoś ogromnej wagi. Najczęściej takie osoby blokuję, bo tak jak powiedziałem wcześniej, ja bardziej staram się skupiać na ludziach, którzy chcą się edukować, którzy chcą rozmawiać, a takich, którzy mają klapki na oczy i góry zakładają, że jesteśmy czymś złym, no to sobie po prostu, że tak powiem, odkładam ich na drugi plan i po prostu najzwyczajniej w świecie blokuje ich konta i ma wtedy święty spokój.
Właśnie o to powiedziałem, o to chciałem zapytać, jak można sobie z tym hejtem poradzić, w jaki sposób, no ty to też robisz na swoim kanale, ale czy na mediach społecznościowych, także rozumiem, że unikanie może też faktycznie osób, które nie są w stanie przyjąć stanowiska drugiej strony jest...
Dokładnie. Ja po prostu na bazie doświadczeń z kilku lat, bo naprawdę tego Instagrama już tam no bodajże około 10 lat praktycznie odkąd poluję, coś tam już wrzucałem teraz w ostatnich latach, może troszeczkę więcej. Jest to, że tak powiem, bardziej rozbudowane, że też więcej staram się mówić, a nie tylko wrzucać zdjęcia z polowań. Ja po prostu doszedłem do wniosku w pewnym sensie, że ci ludzie nie chcą się edukować, ci ludzie nie chcą słuchać. Oni mają swoje, uważają, że to jest ich racja i do nich nie trafiają argumenty pod kątem, że my prowadzimy gospodarkę łowiecką, że robimy coś dobrego dla zwierzyny. Dla nich to jest oksymoron, bo jak ktoś, kto zabija zwierzęta, może robić coś dobrego. Dlatego z takimi ludźmi moim zdaniem po prostu no, nie warto wchodzić w polemikę, ja ich po prostu blokuję. A co oni tam sobie opisują moją osobę na swoich portalach, to już jest tylko i wyłącznie ich strata czasu, myślę, bo po prostu jeżeli ktoś to robi, to po prostu moim zdaniem ma za dużo wolnego czasu.
Tak, moglibyśmy sobie zadać pytanie, czy teraz każda osoba, która je mięso albo zjadła mięso, też czy bierze na siebie odpowiedzialność, tak, za jakieś nieetyczne warunki chowu tych zwierząt, czy później ich uboju i tak dalej, nie? To jest...
To jest dla mnie podstawowe pytanie, bo niejednokrotnie nawet z moimi tutaj, że tak powiem, rówieśnikami z mojej rodzinnej miejscowości niejednokrotnie spotykałem się z takim przypadkiem, że na przykład znajoma pisała do mnie, że jak mogłem zabić dzika, po czym spotykałem ją w jednej z tutaj z lokalnych restauracji, a ona jadła burgera, tak, który był tam z mięsa zwierzęcia, które było chowane na pewno w o wiele gorszych warunkach niż ten dzik, którego strzeliłem na polowaniu. Dlatego moim zdaniem ta hipokryzja, no to jest po prostu na pierwszym miejscu. Nawet ostatnio tutaj wywiad kolegi Macieja Perzyny w Dzień Dobry, to było pytanie na śniadanie, gdzie pani redaktor atakowała go i summa summarum nie odpowiedziała, czy je mięso, a z jej mediów społecznościowych można wnioskować, że takie mięso je, a atakowała kolegę, bo był myśliwym. Także tutaj no hipokryzja jest ogromna, że tak powiem.
Pozdrawiamy pana Macieja, bo też dosyć niedawno był gościem w naszej audycji. A właśnie chciałem jeszcze zapytać, dlatego że media społecznościowe stają się trochę, moim zdaniem, też taką tubą związaną z bambinizacją zwierząt, podejścia właśnie do zwierząt, że bardzo popularne są osoby, które no, robią coś takiego, byśmy powiedzieli, przełomowego, tak? Hodują krowę w domu albo jakieś inne rzeczy i tam zasięgi są gigantyczne, tam wydaje się, że komentarze są przychylne, natomiast kiedy ktoś mówi coś zdroworozsądkowego, to nagle musi się zderzyć ze ścianą i chyba wydaje mi się, że właśnie ty tego doświadczasz, dlatego chciałem cię też zapytać, czego jest więcej pod twoimi filmami czy wpisami, jakiego typu komentarzy jest więcej?
Znaczy, jeśli ja może tak nawiążę może do kwestii tej pomocy zwierzętom. Ja oczywiście się podpisuję pod tym obiema rękami, że trzeba pomagać i tutaj myślę, że moi koledzy, którzy polują, którzy nie polują, mają takie samo zdanie, ale jeżeli przeradza się to w coś, na czym chcemy zarobić, bo takich fundacji jest ogrom i na przykład jeżeli ja widzę jakąś panią, która zakłada azyl dla szopów, które są inwazyjnym gatunkiem obcym w Polsce i w wielu regionach Polski jest go bardzo dużo, zagraża on naszym rodzimym gatunkom, roznosi wszelakiego typu choroby i tak dalej, no to ja takiej pomocy, no to myślę, że nikt nie akceptuje, kto jest troszeczkę inteligentny i świadomy w pewnych kwestiach. A jeśli chodzi o komentarze, to właśnie ludzie są na tyle brakiem odwagi, że do mnie personalnie bardzo mało osób pisze. Oni po prostu wolą moje zdjęcie, moją jakąś tam rolkę udostępnić na swoich grupach, tam się, że tak powiem, wyżyć pod tymi komentarzami i w wielu kwestiach i w wielu przypadkach jest na przykład tak, że te grupy, które udostępniają moje zdjęcia, nie pokazują mojego imienia i nazwiska. To tak stoi po prostu tam ci ludzie, no nie znając go też, no nie mogą do mnie wysłać wiadomości prywatnej, a jeżeli już faktycznie ktoś trafi na moje konto, to jest po prostu szereg niecenzuralnych słów, mówię, ktoś z zewnątrz, osoba, która nie chce się rozwijać pod kątem łowiectwa, które jest mi bardzo, bardzo bliskie. Dlatego te komentarze po prostu jest ogrom, ale w dużej mierze na przykład zrobiliśmy kiedyś taką akcję, która promowała myśliwstwo, żeby pokazać tak po prostu twarz, kim są myśliwi. Druga część to była, czym się zajmują myśliwi i to się odbiło bardzo szerokim echem i ludzie z zewnątrz pisali do nas bardzo miłe komentarze, że dzięki nam mają obraz, że nie jesteśmy tylko osobami, które siedzą w lesie, które żyją tylko z tego, że zabijają zwierzęta, tylko mamy normalne zawody, a myśliwstwo jest bardziej stylem życia i po prostu stylem i po prostu sposobem spędzania wolnego czasu i robienia przy okazji czegoś dobrego dla polskiej przyrody.
To teraz, żeby już tą kwestię hejtu zamknąć zupełnie, to tylko zapytam, czy zdarzyło ci się, że ktoś fizycznie w cztery oczy podszedł i coś ci powiedział na przykład?
Nie. Akurat takiego przypadku nie miałem nigdy. Dlatego mówię, tutaj bardziej z tymi ludźmi, którzy nie są związani z myślistwem i ja na przykład rozmawiam na jakichś spotkaniach, nawet na jakichś imprezach. Moja siostra jest zawodową piłkarką ręczną, więc tam są ludzie zupełnie z innego środowiska, na przykład jak się spotykamy na jakichś eventach czy na jakichś meczach, no i nagle oni tam chcą ze mną coś, że tak powiem, wejść w jakąś konwersację, pytają, albo ty polujesz. No i ja zaczynam wtedy tłumaczyć i oni nawet taki fajny przykład, koleżanka weganka po dłuższej rozmowie ze mną stwierdziła, że jakby jadła mięso i to jest autentyk, mogę nawet podać imię i nazwisko, jakby ktoś chciał, to jest autentyk, jakby ona po prostu powiedziała, że jakby jadła mięso, to po prostu brałaby je od myśliwych, bo jest to w o wiele bardziej humanitarny sposób pozyskane niż w takiej ubojni.
Właśnie o to chciałem zapytać, o pozytywne doświadczenia twojej działalności, bo skoro coś robisz, to pewnie też cię to w jakiś sposób napędza, a na pewno napędzają pozytywne odpowiedzi, pozytywne świadectwa. Tutaj wspomniałeś o jednym, a czy możesz powiedzieć, że na przykład twoja działalność w mediach, to co dzieje się na Instagramie czy na Facebooku, czy także tam dostajesz później coś pozytywnego, że jednak ktoś obejrzał jakąś rolkę, ktoś się zastanowił, pomyślał, że może zmienił zdanie?
Tak, znaczy dla mnie w dużej mierze takim motorem napędowym dla mnie są wiadomości od kolegów po strzelbie, od kolegów myśliwych, od koleżanek myśliwych, którzy na przykład komentują mi na grupach, czy nawet już u mnie na profilu, że robisz super robotę, oby tak dalej i po prostu to jest, mówię, takim moim motorem napędowym, a bardzo dużo właśnie osób ze świata sportu, czy ze świata takiego już normalnego, bo ja też jestem z zawodu leśnikiem, więc siłą rzeczy jestem w tym temacie łowiecko-leśnikiem, więc tutaj ciężko znaleźć osoby jakieś, które by nie miały świadomości, które się, czym się zajmują myśliwi, ale w wielu, że tak powiem, przypadkach osób, z którymi rozmawiałem, a nie były one związane z łowiectwem i z myślistwem, mam wrażenie, że troszeczkę otwierałem oczy i z tego się właśnie bardzo, bardzo cieszę. Tak jak mówię, podstawą jest to, żeby ludzie chcieli się edukować i chcieli słuchać i myślę, że tutaj już jest wtedy piłeczka po stronie mojej indywidualnie, żeby po prostu przekazać to w taki sposób, żeby ludzi może nie zachęcić, a zainteresować do, po prostu do podjęcia tematu i do poszerzenia horyzontów pod tym kątem.
Tak, każdy jest dzieckiem swoich czasów i na pewno tobie łatwiej skomunikować się z twoją grupą rówieśniczą niż właśnie kolegom po strzelbie, którzy gdzieś mają lat znacznie więcej. I dlatego chciałem cię zapytać też o ostatnie wydarzenia, które odbiły się takim echem medialnym w kwestii edukacji, podobno edukacji. I chodzi tutaj oczywiście o tą sympatyczną sytuację, w której dzieci malowały czaszki bodajże kozłów, jak się nie mylę. Wywołało to ogromną lawinę jakąś dziwną, znaczy dla mnie osobiście niezrozumiałą. Trochę do tej pory nie mogę pojąć, o co tam chodziło. Czy mógłbyś trochę powiedzieć, jak ty też na to, w jaki sposób też na to spojrzałeś? Wiem, że na twoich mediach społecznościowych znajdziemy też materiał na ten temat, ale skoro mamy cię na żywo, to poprosimy o jakiś komentarz.
Tak, dla mnie indywidualnie jest to robienie afery z czegoś, co aferą nie jest. Tak, dla mnie tak, żeby była też jasność sytuacji, samo malowanie czaszek, mnie się to osobiście gryzie, ponieważ ja chyba jestem na tyle tradycyjnym myśliwym, że dla mnie ta czaszka, jeżeli ma ten kolor biały, to jest po prostu kolor odpowiedni dla trofeum łowieckiego, ale nie ukrywam, że będąc w niektórych restauracjach, zarówno w Polsce, jak i za granicą, widziałem już wcześniej tego typu przyozdobione czaszki, zarówno właśnie malowane, jakiś tam brokat był na nich, też sporo osób wiem, że rzeźbi w czaszkach. To jest kwestia gustu, jeden lubi właśnie mięso, drugi jest weganinem, musimy się akceptować, bo na tym to wszystko polega, ale też no, nie możemy, że tak powiem, narzucać czegoś drugiej osobie. Dla mnie tutaj ta afera wybuchła, mówię, no, na ogromną skalę i to też pokazuje po raz kolejny, że jeżeli coś nie jest po myśli niektórych osób, no to się od razu nagłaśnia, a jest ogrom akcji, które robią myśliwi, o których wiemy tylko my, ewentualnie lokalne media. Jeśli chodzi o samo malowanie czaszek, dla mnie, z tego co wiem, mówię, tutaj nie mam 100% pewności, ale że tak powiem jestem na 99% pewien z tego, co wyczytałem w internecie. Rodzice oraz dyrekcja szkoły wyraziła na to zgodę, więc tutaj nie było nikt nie był zmuszany do tego typu zabaw, bo tak to trzeba nazwać, ponieważ była to edukacja poprzez zabawę, a myślę, że żyjemy obecnie w takich czasach, kiedy temat właśnie śmierci, temat właśnie skąd się bierze mięso, skąd się bierze jajko, mleko, jest takim tematem tabu, a z drugiej strony mamy młodzież, mamy dzieci, które w dowolnej chwili, kiedy tylko i wyłącznie chcą, mogą sobie wziąć tablet, mogą sobie wziąć telefon i na przykład wpisać sobie polowanie na dziki, wejść na kanał jednego z kolegów i zobaczyć, jak to polowanie wygląda, dlatego ja też wychodzę wychodzę z założenia, że tutaj na pierwszym planie powinni być rodzice, którzy oni decydują o tym, jakich dzieci spędzają czas i na jakim etapie rozwoju są, żeby cokolwiek wprowadzać nowego do ich życia. Ale jeżeli tutaj była zgoda, to ja nie widzę osobiście w tym nic złego.
No to teraz idąc dalej za tym pytaniem, będzie kolejne. To jakie byłyby właściwe formy? No bo jednak musimy się zgodzić, że edukacja jest potrzebna. Edukacja także w zakresie łowiectwa, znajomości, bo tutaj chyba ten problem też jest dość popularny, że lepiej znamy zwierzęta występujące w Narodowym Parku w Serengeti niż to występujące w Polsce. Myślę, że większość ludzi nie potrafi rozróżnić sarny od jelenia czy od Daniela. I teraz jak to zrobić, skoro nie ma tego w podręcznikach, nie obejmuje tego podstawa żadna. Tak mi się wydaje, że żadna podstawa programowa nie obejmuje takiej znajomości, tajemnej wiedzy. To jak to zrobić, żeby jednak no, przekazać tą wiedzę młodym ludziom, też żeby wydobyć ich z tego kręgu nieświadomości?
Dla mnie kluczem do sukcesu są edukatorzy, których w Polsce jest naprawdę bardzo, bardzo dużo. Mówię tutaj o edukatorach łowieckich. Sam osobiście znam tutaj naszych lokalnych, którzy robią niesamowicie dobrą pracę, niesamowicie dobrą robotę, ponieważ edukować musimy, tak jak tutaj właśnie wybrzmiało wcześniej, że tego nie ma w podręcznikach, chyba że ktoś jest albo w technikum leśnym, albo ewentualnie na jakichś studiach stricte z profilem takim łowieckim lub jakimś takim biologicznym. Tutaj mówię, no cała, że tak powiem, rola leży w myśliwych, żeby zrobić to mądrze. I z tego, co rozmawiałem właśnie na forach z kolegami i z koleżankami, którzy właśnie taką edukację prowadzą, oni unikają samego brania czaszek, samego brania skór, co dla mnie jest z drugiej strony też no, niezrozumiałe, ponieważ na przykład dzieci w Finlandii czy w Szwecji normalnie mają na zajęciach w szkołach skórowanie łosia czy renifera. Dlatego mówię, to jest wszystko kwestia odpowiedniego podejścia do dziecka, ale mówię, jak najbardziej zabieranie ze sobą właśnie poroży. Ja osobiście też bym chyba czaszek nie wziął do przedszkola, może do jakichś starszych dzieci, ewentualnie do jakiejś młodzieży, ale mówię, pokazywać, jest bardzo dużo kolorowanek, jest bardzo dużo jakichś plakatów, na których można pokazać budowę, na których można pokazać, z czego się składa właśnie budowa ciała i to wszystko można pokazać w fajny, śmieszny sposób. Myślę, że edukatorzy w Polsce robią to bardzo, bardzo dobrze.
Edukatorzy na pewno odgrywają wielką rolę, ale czy jest też jakieś zadanie edukacyjne dla ludzi już świadomych? No bo no musimy się zgodzić, że jednak kraje skandynawskie, które wymieniłeś, odsetek myśliwych mają zdecydowanie większy niż w Polsce, tak? W Polsce myśliwych jest około 120 chyba, czy 130 tysięcy?
133 tysiące około.
133 tysiące to nie jest znowu tak dużo. Tak naprawdę w skali całego kraju.
Ja mówię też właśnie może, bo tam, jak ja tam się, że tak powiem, zagłębiłem w ten temat osób, które były oburzone o tą edukację w przedszkolu, to co najśmieszniejsze jest w tym, że większość osób nie była oburzona właśnie faktem malowania czaszek, tylko większość pań, no panów też, ale większość pań była oburzona tym, że w ogóle myśliwi prowadzą takie zajęcia, że myśliwi są w ogóle wprowadzani do szkół, do przedszkoli. To był dla nich szok. I właśnie ten temat bym bardzo chętnie podjął, że dlaczego jesteśmy dyskryminowani jako grupa społeczna, która robi niesamowicie dobrą pracę na rzecz polskiej przyrody i dlaczego my byśmy mieli nie edukować tych dzieci. Myślę, że to jest podstawa do tego i myślę, że to też nie może być odbierane w taki sposób, że myśliwi idą po to, żeby werbować pokolenia następne myśliwych, tylko ma to być odbierane przez społeczeństwo w taki sposób, że my idziemy tam po to, żeby dzieci edukować, żeby one były świadome, żeby za kilka lat wiedziały właśnie, że sarna nie jest żoną jelenia, tak? Ewentualnie, żeby też zanim coś napiszą głupiego na Facebooku czy na Instagramie na myśliwych, miały z tyłu głowy, że był ten pan myśliwy u nich w przedszkolu czy tam w szkole kiedyś i on opowiadał nam o tym, że są niezbędnym elementem w obecnych czasach, jeśli chodzi o przyrodę i o to właśnie chodzi. Chodzi o to, żeby nie przeciągać na swoją stronę, tylko chodzi o to i wyłącznie, żeby uświadamiać.
Tak, może na pewno problemem jest też izolacja, prawda? Dzisiaj zdaje się, że społeczeństwo odizolowało się od pewnych problemów związanych choćby właśnie z ubojem. Ja pamiętam jeszcze jako dziecko, że u mojego wuja na wsi było świniobicie i naprawdę przyjeżdżał rzeźnik, który zabijał świnie u
I to
niego.
było normalne.
U niego tak. I my jako dzieci dziś w tym uczestniczyliśmy. Znaczy, tam wiadomo, że nie zabijaliśmy tego zwierzęcia, ale no, uczestniczyliśmy wokół tego całego wydarzenia. Później nadszedł czas, gdzie nie było już na to zgody, nie było pozwolenia. Wszystkie te zwierzęta musiały być ubijane na ubojni i nam jako dzieciom czy młodzieży mówiono, że jest to lepszy sposób, tak? Bardziej jakiś sterylny, sanitarny, nie wiem. I ja mam takie szczęście, że ubojnia znajduje się bardzo niedaleko moich rodzinnych stron i kilka razy zdarzyło mi się tam być i zobaczyć, jak wyglądają rozładunki zwierząt i tak dalej. I jakoś tak szczerze mówiąc, to nie kibicuję tej formie zbytnio, nie? Wydaje mi się, że to, co działo się gdzieś w zaciszu domowym, na pewno dla tych zwierząt było mniej stresujące, było jakieś takie mniej ordynarne wręcz i pewnie tak samo jest tutaj w kwestii łowiectwa, także wypieramy pewne rzeczy, żeby po prostu o nich nie mówić czy nie myśleć. I tutaj myślę, że też no, przed tobą, jako właśnie influencerem, ta ścieżka pewnego rodzaju kariery związanej z edukowaniem na pewno stoi. A powiedz, jakie masz plany dla swojego kanału na najbliższe miesiące czy lata? Czy masz jakieś plany, czy po prostu to, co się.
Dla mnie póki co, że tak powiem, plany się rodzą same, ponieważ tematy, które się pojawiają w przestrzeni publicznej, że tak powiem, same mi dają materiał do tworzenia czegoś nowego i do odnoszenia się na te tematy. Dlatego mówię, ja na pewno chcę pokazywać łowiectwo takim, jakie ono jest naprawdę i jak ja je widzę. Dla mnie jest to moja pasja, którą zaszczepił we mnie mój tata, mój dziadek też, który jest myśliwym. I tutaj ja chcę pokazywać nie takie, jakie jest na filmach i wyreżyserowane gdzieś tam w jakimś tam serialu Yellowstone, który bardzo oczywiście lubię, ale mówię, no ja chcę pokazać faktycznie, jak to wygląda u mnie w kole łowieckim Szarak w Stopnicy, gdzie gospodarujemy głównie zwierzyną drobną. Taką normalność, a przy okazji uświadamiać ludzi, że tak, że poluje na zające, ponieważ robią one szkody w uprawach rolnych, potem z niego robię pasztet, poluje na bażanty, ponieważ musi być odpowiednia struktura płci kogutów do kur, potem zrobię z tego bażanta rosół, czy na przykład mięso będzie wykorzystane do pasztetu. Na tym właśnie mi zależy, żeby ludzie u mnie zobaczyli każdy etap tego polowania, zarówno jeśli chodzi o szkolenie psów, o pracę z psami, które są naszym nieodzownym elementem, jeśli chodzi o polowania, później właśnie samo polowanie, a później po co polujemy i też uświadamianie w tym wszystkim, że my za to wszystko płacimy, a nie po prostu idziemy sobie, strzelamy do czego chcemy, kiedy chcemy i bierzemy to za darmo później do domu. Dlatego uświadamianie, uświadamianie, jeszcze raz uświadamianie i mam nadzieję, że liczba, że tak powiem, obserwujących będzie się zwiększać, ponieważ zależy mi na tym, żeby, może nie, żeby docierać do myśliwych, ale właśnie do osób niezwiązanych z tym środowiskiem i żeby mieli oni te horyzonty troszeczkę szersze.
Tak, myślę, że nas także słuchają osoby niezwiązane z łowiectwem, więc mając ciebie jeszcze na antenie przez chwilę, zadam jeszcze ostatnie pytanie związane z najnowszymi pomysłami, które dotyczą gospodarki łowieckiej i choćby jeden z nich, jakiś abstrakcyjny, powiedzmy, zakaz strzelania do kuraków. Właściwie pojawia się taka propozycja z Ministerstwa Środowiska.
Tam są bodajże kuropatwy i teraz właśnie trzeba sobie zadać pytanie, ponieważ my, właśnie ja jako członek koła, w którym gospodarujemy zwierzyną drobną, no to podstawowy, myślę, tutaj problem jest taki, że jakbyśmy przestali polować na kuropatwy, to też myśliwi u mnie w kole na pewno przestaliby się przejmować drapieżnikami, które w tym łowisku występują, ponieważ drapieżniki strzelamy głównie po to, żeby te straty w zwierzynie drobnej były mniejsze. A drapieżniki nie robią szkody tylko i wyłącznie w zwierzynie łownej, ale również w zwierzynie gospodarskiej, na której, że tak powiem, nie leży nasza odpowiedzialność, ale ze względu na dobre stosunki z rolnikami strzelamy też te lisy. Dlatego myślę, że tutaj tych pomysłów jest dużo w ministerstwie. ale myślę, że jest to póki co źle obrana ścieżka i myślę, że prędzej czy później ktoś się tak powiem, że tak powiem, obudzi i wycofa się z tych pomysłów.
Bardzo dziękuję za tą rozmowę. Wiem, że za chwilę jedziesz w Knieje, także
Tak, dokładnie.
prace pewnie będą prowadzone. No, możemy ci życzyć na pewno, żeby Hubert darzył,
No dziękuję.
nie tylko dzisiaj, ale także w czasie twojej pracy, czy to związanej z leśnictwem, czy z łowiectwem, czy właśnie z upowszechnianiem tych treści na portalach społecznościowych. Oczywiście życzymy miliona obserwujących, bo chyba do tego się zawsze
No
zbiera, tak?
to jeszcze troszeczkę brakuje, ale może.
Troszeczkę może po naszej audycji zobaczymy,
Dokładnie.
czy znajdzie się aż taka grupa. Bardzo ci dziękuję za tą rozmowę. Mam nadzieję,
Dziękuję
że
ślicznie.
do usłyszenia jeszcze.
I również dasz Bóg życzę, bo wiem tutaj, że ksiądz również, że tak powiem, jest początkującym, tak, myśliwym, przyszłym naszym
Tak,
nowym
po stażu,
pokoleniu.
także jeszcze czekam. Jeszcze czekam, co to będzie. Myślę, że będzie dobrze. Moim i Państwa gościem był Łukasz Olszowy, influencer myśliwy. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Dziękuję ślicznie, Daszbur.
Gość dnia w Radiu Rodzina.